Wiadomości w Radiu Maryja pozdrawiam i zapraszam. Informacje z kraju. Brat byłego urzędnika warszawskiego ratusza Jakuba R. Adam w okresie, gdy następowała reprywatyzacja Marszałkowskiej 43, kupił na Florydzie 9 nieruchomości, wartych 2 miliony dolarów, poinformował przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Jak dodał, MSZ potwierdziło komisji ważność aktów notarialnych w sprawie tych nieruchomości. Wiceminister sprawiedliwości poinformował, że z jednej z nieruchomości na Florydzie także eksmitowano lokatorów.
Czyli złośliwie można by było powiedzieć, że to czyszczenie kamienic to jest towar eksportowy Polski. Znaczy ta reprywatyzacja to towar eksportowy Polski, jak Państwo widzicie. Oczywiście muszę zaznaczyć, że to może być wszystko zbieg okoliczności oczywiście i nie ma to ze sobą nic wspólnego, aczkolwiek musicie Państwo wiedzieć, że komisja przekaże te wszystkie materiały prokuraturze do badania. Jak to było naprawdę, bo sami Państwo widzicie, że koincydencja tych dat, kwot, nieruchomości może budzić, mówiąc delikatnie, wątpliwości, które już muszą wyjaśniać inne organy, które mają inne narzędzia niż komisja weryfikacyjna.
Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił też, że komisja weryfikacyjna zbada wszystkie sprawy dotyczące warszawskich nieruchomości przekazywanych osobom, które, jak się okazało, nie żyły. Komisja wystąpiła o listę takich nieruchomości do prezydent miasta stołecznego Warszawy, zaznaczył. W czwartek proceder opisał dziennik Gazeta Prawna. Gazeta podała, że w grudniu 2011 roku wydano decyzję o zwrocie kamienicy przy ulicy Łochowskiej 38 na rzecz nieżyjącego od 1949 roku Józefa Pawlaka. Sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy spotka się z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie propozycji zakazu handlu w niedzielę. Zapowiadane na 9 lub 10 października rozmowy mają dotyczyć poprawek zgłoszonych do obywatelskiego projektu w tej sprawie. Następnie odbędzie się posiedzenie podkomisji. Podczas wczorajszego posiedzenia posłowie PiS przedstawili pakiet poprawek do projektu. Jedna z nich mówi o ograniczeniu handlu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Poseł Janusz Śniadek w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja zaznaczył, że poprawki są formą kompromisu sugerowanego wcześniej przez rząd.
Trzeba rozłożyć to w czasie. Jest to pewna forma kompromisu, który staramy się budować, żeby uniknąć sytuacji, jaka na przykład zdarzyła się na Węgrzech, że poziom sprzeciwu wobec tej regulacji był tak silny, że zmusiło to rząd węgierski do wycofania się z tej regulacji.
Wcześniej sprzeciw wobec pomysłu ograniczenia wolnych niedziel do 2 w miesiącu zgłaszała Solidarność. Jej zdaniem rujnuje to cały projekt. Obywatelski projekt wprowadzający ograniczenia w handlu w niedzielę trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku. Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ Solidarność, zakłada ograniczenie handlu w niedzielę w większości placówek handlowych z pewnymi odstępstwami. Resorty finansów i kultury chcą dwukrotnego zwiększenia limitu dla twórców, od którego będzie można liczyć 50% koszty uzysku. Poinformowali o tym wicepremierzy Piotr Gliński i Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej. Limit zostanie zwiększony z około 80 tysięcy złotych do blisko 160 tysięcy złotych. Propozycja wpisuje się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, wyjaśniał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.
W strategii odpowiedzialnego rozwoju wpisane są elementy rozwojowe związane z kulturą, w tym z kulturą cyfrową, z przemysłami kreatywnymi, bo my naprawdę liczymy i wiemy, że to są najbardziej dynamiczne czynniki rozwojowe. Kultura to także gospodarka i to jest ta kreatywność, która na styku właśnie technologii, gospodarki i kultury jest bardzo nam potrzebna, żebyśmy byli państwem innowacyjnym i nowoczesnym.
Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki wskazał, że cieszy się, iż idziemy w ślady marszałka Piłsudskiego. Polityk przypomniał, że to właśnie on w dwudziestoleciu międzywojennym dał artystom pewne preferencje podatkowe.
Także artyści, malarze, kompozytorzy, naukowcy ówcześni mogli budować polską rzeczywistość, polską wyobraźnię tamtych czasów. Dzisiaj my też i tym artystom, i też artystom XXI wieku, grafikom komputerowym, programistom chcemy ulżyć w ten sposób, żeby dać im lepszą przestrzeń do działania.
Podniesienie limitu ulgi dla twórców ma kosztować budżet blisko 200 milionów złotych, które Ministerstwo Finansów chce wygospodarować z uszczelniania systemu VAT. Ulgi dla twórców zlikwidował rząd PO-PSL w 2012 roku. We wtorek o przyjęciu propozycji resortu finansów i rozwoju zadecyduje rząd. Polski rząd chce wyłączenia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Antonio Tizzano z postępowania dotyczącego wycinki w Puszczy Białowieskiej. Warszawa uzasadnia to postawą sędziego podczas wrześniowego wysłuchania stanowisk Ministerstwa Środowiska i Komisji Europejskiej. O szczegółach mówi minister Jan Szyszko.
To, co się stało w Trybunale, to było skandalem i o tym mogę mówić, żeby wiceprzewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zamieniał się w prokuratora i doradzał, w jaki sposób komisja ma złożyć wniosek, aby on mógł ukarać. Jest to swego rodzaju skandal i myślę, że to więcej nie powtórzy się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Niespełna 3 tygodnie temu podczas rozprawy w Luksemburgu Tizzano sugerował przedstawicielce Komisji Europejskiej Katarzynie Herman, w oparciu o jakie przepisy unijnego prawa może ona wnosić o kary dla Polski. Temat sankcji nie pojawił się bowiem z jej inicjatywy. Wniosek o wyłączenie sędziego został wysłany wczoraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z odpowiedzią na postulat ukarania Polski za prowadzenie cięć sanitarnych w Puszczy. Polski resort środowiska uważa, że dodatkowe materiały, jakie Komisja Europejska przesłała Polsce w sprawie Puszczy Białowieskiej, nie mają wartości dowodowej. W Radiu Maryja dalsze informacje. W Tallinie zakończył się szczyt poświęcony cyfryzacji. Podczas niego przywódcy państw Unii Europejskiej omawiali możliwości technologicznego rozwoju Europy i kwestii jednolitego rynku cyfrowego. Na marginesie szczytu nie zabrakło rozmów na inne ważne tematy dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Na konferencji prasowej premier Beata Szydło powiedziała, że Polska chce budować koalicję państw europejskich wokół idei cyfryzacji. Chce być państwem, które bardzo aktywnie wprowadza w życie te rozwiązania, które dają szansę na szybszy i lepszy rozwój. Wcielają te osiągnięcia rynku cyfrowego, dodała.
Rozpoczęliśmy i będzie w tej chwili w nowej, zmienionej, dobrej szkole w Polsce będzie nauka dzieci programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Między innymi po to, iż zwracamy uwagę na to, że edukacja cyfrowa jest niezwykle ważna dla dzieci, ale rozumiemy również i widzimy potrzebę również edukowania w tym zakresie osób starszych.
Oprócz rozmów o rozwoju cyfryzacji, rozmowy dotyczyły też cyberbezpieczeństwa. Co zrobić, żeby jednocześnie uniknąć zagrożeń płynących z rozwoju rynku cyfrowego? Co zrobić, żeby przełożyło się to na wzrost gospodarczy? Wyjaśniła premier. Na marginesie szczytu odbyło się spotkanie między innymi premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Rozmowa dotyczyła Brexitu. W czasie spotkania została potwierdzona data konsultacji międzyrządowych polsko-brytyjskich. Odbędą się one w Warszawie 21 grudnia, poinformowała premier Beata Szydło. Poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych przypomina, że ostatnia wypowiedź premier Teresy May wskazuje, że bardzo poważnie traktuje szczególne strategiczne relacje z naszym krajem po Brexicie. To ważne między innymi z przyczyn obronności.
40% przemysłu obronnego Unii Europejskiej znajduje się właśnie w Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania to prawie 1/4 wydatków na obronność w tej chwili w ramach Unii, więc dla Polski jest to niezwykle ważne, że taki partner chciałby być naszym partnerem strategicznym. Myślę, że dla nas też ważne są zapewnienia ze strony premier Teresy May, że wszystkie zobowiązania finansowe, które zostały poczynione w całej perspektywie 7-letniej budżetu Unii Europejskiej, zostaną dotrzymane. To oznacza, że Polska nie będzie musiała więcej wpłacać do budżetu w związku z odejściem Wielkiej Brytanii, no i że nie będzie cięcia także między innymi po funduszach strukturalnych Unii Europejskiej.
W czwartek, w przeddzień szczytu, liderzy 28 spotkali się na nieformalnej kolacji. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że unijni przywódcy zgodzili się, że trzeba szybciej iść do przodu z reformami wspólnoty. Sprawa konkretnych propozycji ma być podjęta w październiku. Polska chce wybudować szpitale w Syrii. Rozmowy na ten temat prowadziła w Watykanie szef kancelarii premiera minister Beata Kempa. Polityk spotkała się między innymi z przewodniczącym papieskiej rady do spraw kultury księdzem kardynałem Gianfranco Ravasim. Rozmowa dotyczyła współpracy na płaszczyźnie kultury, ale przede wszystkim wsparcia ofiar wojny w Syrii i Iraku. Podstawowym celem wizyty minister Beaty Kempy w Stolicy Apostolskiej było wypracowanie decyzji o współpracy na polu pomocy humanitarnej, głównie pomocy medycznej w Syrii. Jak mówiła polityk, chodzi o wybudowanie 3 szpitali w Aleppo i Damaszku.
Owocem tej współpracy miałoby być uruchomienie trzech szpitali, które dzisiaj w naszej ocenie są najważniejszym czynnikiem, który powodowałby, że ci, którzy najbardziej ucierpieli podczas działań wojennych, a także ci, którzy w tej chwili odczuwają skutki wojny w Syrii, mieliby tą podstawową pomoc w zakresie opieki medycznej. Jeden z tych szpitali byłby szpitalem dla kobiet, drugi byłby szpitalem dla ofiar wojny, szczególnie w zakresie zabezpieczenia ortopedycznego, i trzeci w Aleppo, który jest niezwykle potrzebny, jak nie mamy dla odbarczenia dużego szpitala, który tam jest, który miałby formułę bardzo otwartą, gdzie pomoc znaleźliby wszyscy, którzy tej pomocy potrzebują, ale szczególnie ci, których na tą pomoc nie stać.
Szpitale powstaną dzięki współpracy z takimi instytucjami i organizacjami jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Stowarzyszenie Papieskie, Caritas Polska przy wsparciu nuncjusza apostolskiego w Syrii. Na miejscu chcą pomagać też organizacje katolickie z całego świata. Mają one odbudować 13 tysięcy domów dla rodzin chrześcijańskich z równiny Niniwy. Inicjatywę mocno wspiera watykański sekretarz stanu ksiądz kardynał Pietro Parolin. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.